Kochani, czas świąteczny. Chcę dzisiejsze moje zwiastowanie, kazanie rozpocząć od konkursu. To będzie trochę zmiana atmosfery. A można wygrać świąteczną płytę Beaty Bednarz. Ale każdy konkurs ma zasady. Pierwsza zasada, odpowiadamy dopiero po zadaniu pytania. Jak zakończę mówić, dopiero odpowiadamy. Nie odpowiadamy chórem, tylko jeśli ktoś zna odpowiedź, dopiero po wszystkim podnosi rękę jeśli ta ręka, którą ja dostrzegę jako pierwszą, bo być może będzie tak, że inni podniosą pierwszą, ale ta, którą ja dostrzegę jako pierwszą, nie jestem umówiony tutaj, ale dopiero po zadaniu pytania. Słuchajcie, koncentracja, dobrze? Będziemy mówić o, no w pewnym sensie, bohaterach z Biblii. No powiem w pewnym sensie, potem będziecie wiedzieć, dlaczego w pewnym sensie. Ostatnio stali się w Polsce dosyć bardzo znani. Nawet nastąpił podział w naszym kraju przez nich. Ich problem trafił pod obrady Sejmu i Senatu. A już niektórzy kombinują. Sejm zastanowił się, podjął decyzję, a 19 listopada prezydent podpisał pod tą zmianą pewnego kodeksu, podpis złożył i przez tych ludzi, o których mówię, 1 stycznia wchodzi pewna zmiana. O jakich bohaterów, no powiedzmy z Biblii chodzi. Proszę bardzo. Trzech Króli. Gratuluję. Wygrałeś płytę Beaty Bednarz świąteczną. Dziękuję, Damian. Kochani, powiedziałem prawie biblijne. Prawie postaci biblijne. Wiecie, dla kaznodziei Bożego Słowa okres świąteczny to jest jednym z najgorszych. A wiecie dlaczego? Już tyle kazań było powiedzianych w tym czasie, że wszystko wydaje się być znane, oczywiste. I trudno, jeśli się chce na siłę wymyśleć coś nowego, trudno jest wymyśleć. Ale przez cały tydzień chodzili za mną bohaterowie tej historii. Historii, która jest chyba najbardziej ubarwioną historią, której źródło jest w Bożym Słowie wprawdzie, ale dołożono do niej tyle tradycji, że jest tak ubarwiona, tak otoczona różnego rodzaju dodatkami, że czasami trudno się przebić do głębi tej historii. Wielu z nas wierzy, że ilu było królów? Trzech. Bo to jest w ogóle problem, że niektórzy z nas myślą, że to byli królowie w ogóle. Biblia w ogóle o tym nie mówi. A nasza chrześcijańska zasada jest, że gdzie Biblia mówi, my mówimy. A gdzie Biblia milczy, my milczymy. I tego się trzymajmy. Jak mówię, ta historia jest obłożona wieloma dodatkami, także później trudno zejść do głębi, żeby coś zobaczyć. Ja gdy zamykam oczy, myśląc o tej historii, to widzę trzech facetów w kolorowych ubraniach na wielbłądach, jak jadą, gdzieś tam podróżują. Ale mam jeszcze jedną przygodę z tą historią. Gdy byłem małym chłopcem, a byłem ministrantem w mojej parafii, to zawsze, gdy strojono szopkę bożonarodzeniową, to ksiądz wystawiał tych trzech właśnie króli czy królów, wystawiał ich. Najdziwniejsze było dla mnie to, że oni byli tak, nie byli ustawieni w kierunku leżącego w żłóbku Pana Jezusa, tylko byli ustawieni w kierunku publiczności, która podchodziła. A ci trzej królowie, ja do dzisiaj ich widzę, słuchajcie. Jeden szczegół zapamiętałem szczególnie. Każdy z nich trzymał na wysokości brzucha takie małe pudełko, no bo rzeczywiście, bo przecież jeden miał kadzidło, inny złoto, a inny mirę. Każdy z nich trzymał tutaj, ale w tych szkatułkach był tutaj taki mały otworek. Pamiętacie niektórzy, tak? No i jak się wrzuciło pieniążka, to on wubudu głowę. I jako dziecko, słuchajcie, to była dla mnie frajda. Mamusiu, daj pieniążka i wubudu do szopki, cyk, a on mi się kłaniał. I pierwsza lekcja, jaką wywnioskowałem, jeśli chcesz, żeby ktoś ci się kłaniał, to przekup go. Ale można mieć drugą lekcję, bo jak dorosłem, to jeszcze odkryłem jedną rzecz, że jak się puknie go w głowę z tyłu, to on też się kłania. można wyciągnąć dwa wnioski. Jak chcesz, żeby ktoś się tobie kłaniał, to albo go wal, albo mu płać. Ale to nie jest biblijne nauczanie. Chcę powiedzieć o tym, że wokół tej historii obrosło tyle tradycji, tyle mitów, że naprawdę czasami istota znika. I gdy czytałem tę historię w tym tygodniu, powiem wam, że ona mnie niesamowicie podekscytowała. Wiecie, jak się czułem? Czułem się jak człowiek, który jest właścicielem takiej figurki kupionej na odpuście czy na jarmarku gipsowej. Nie wiem, czy ktoś z was widział takie gipsowe figurki kupowane na jarmarku, duże takie. Ja nie mówię tam jacy święci, czy no po prostu taka figurka ubarwiona, kolor seledyn, taki, że widać z daleka, takie dzieło sztuki ludowej, bardzo ludowej, nie obrażając ludowej sztuki. I czułem się, jakbym był właścicielem takiej właśnie figurki i któregoś razu się zdenerwowałem, wziąłem tą figurę i walnąłem ją z całej siły o beton. I ona pękła i nagle okazało się, że w jej wnętrzu jest piękna, złota figura. Może nie tak kolorowa, ale jest niesamowitej wartości, jest niezwykle cenna. Może słyszeliście o takich historiach, że gdzieś w kościele odkryto figurę, ktoś ją potrącił, okazało się, że w środku było dzieło Da Vinci'ego czy tam jakiegoś innego znanego, którą ktoś miał taką fantazję, myślał, że jak ją oblepi gipsem i pomaluje na seledyn, to będzie jeszcze piękniejsza i dokładał różne ten wisiorki jakieś tam, żeby było pięknie. Spotkaliście się jeszcze z czymś takim? Albo odnaleziono obraz. Konserwator zaczął czyścić, okazało się, że ktoś upiększył obraz Leonarda da Vinci, bo gdzieś tam pod spodem był oryginał, a on sobie no po prostu miał taką fantazję, żeby tam dodać do tego pięknego obrazu. Ja czytając tę historię i odkrywając rzeczy z tej historii, właśnie tak się poczułem. Poczułem się jak ktoś, który w końcu się zdenerwował, wziął tę figurę, trzasnął ją o ziemię i nagle okazało się, że w środku jest zupełnie coś innego. Jest coś, co ma niezwykłą wartość. I gdy przeczytałem tą historię, to w moim sercu pojawiło się zdanie, które brzmiało tak. Mądrość w twoim zasięgu. Mądrość jest w twoim zasięgu. A teraz posłuchajmy biblijnej historii Ewangelia Mateusza, drugi rozdział, żebyśmy wiedzieli, co Biblia na ten temat mówi. Bo gdy Jezus urodził się w Betlejem, w Judei, za rządów króla Heroda do Jerozolimy przybyli mędrcy ze wschodu. Dowiadywali się oni, gdzie jest ten nowo narodzony król Żydów. Bo zobaczyliśmy wschód jego gwiazdy i przybyliśmy złożyć mu hołd. Gdy król Herod o tym usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zgromadzili zatem wszystkich arcykapłanów oraz znawców prawa i zaczął ich Herod wypytywać, gdzie miał urodzić się Chrystus. W Betlejem Judzkim odpowiedzieli. Zgodnie ze słowami proroka, i ty, Betlejem, ziemię judzka, wcale nie jesteś ostatnie wśród książęcych miast Judy, bo z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasł mój lud izraelski. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dokładnie wypytał o czas pojawienia się gwiazdy. Następnie posłał ich do Betlejem z takimi słowami. Idźcie, odszukajcie to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi o tym, bo ja też chciałbym się tam udać i złożyć mu hołd. Po wysłuchaniu króla mędrcy ruszyli w drogę. A gwiazda, której wschód zauważyli, wytyczała im szlak, aż stanęła nad miejscem przebywania dziecka. Na widok gwiazdy w tym położeniu ogarnęła ich wielka radość. Weszli zatem do domu, spotkali tam dziecko wraz z jego matką Marią, upadli przed nim w pokłonie, a następnie wyjęli swe skarby. Złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Ostrzeżeni zaś we śnie, aby nie wracać do Heroda, wrócili w swoje strony inną drogą. Kochani, niezwykła historia. Historia, którą przeczytałem, to zdanie, od którego zacząłem, dotknęło mojego serca. Mądrość w twoim zasięgu. Mądrość w zasięgu twojej ręki. Przyjrzyjmy się dokładnie tej historii. Ona nie zaczęła się w tym miejscu, w którym ją czytamy. Ona nie zaczęła się w Jerozolimie. Ona zaczęła się gdzieś na wschodzie, gdzie oto kilka osób, nie wiadomo, liczba jest nieznana, na pewno więcej niż jeden, skądś dowiedzieli się, że w Izraelu urodzi się władca, zbawiciel, Mesjasz i że znakiem pojawienia się tego Mesjasza, Zbawiciela będzie gwiazda. Nie wiem, czy kiedyś o tym myśleliście, ale ja zacząłem się zastanawiać, skąd ci ludzie zdobyli tę informację. Czytamy w Bożym Słowie, że byli to magowie. Tak jest użyty termin w oryginale. Czyli ktoś, kto zajmował się troszeczkę czarnoksięstwem, ale także zdobywaniem mądrości. To byli ludzie, którzy prawdopodobnie także byli kapłanami w jakimś kulcie religijnym. Z jednej strony zajmowali się magią, z drugiej strony pozyskiwaniem mądrości. Ale skądś dowiedzieli się o tym, że narodzi się król w Izraelu, że to będzie Mesjasz i że znakiem jego przyjścia będzie gwiazda. Zastanawiałem się, skąd mogli o tym się dowiedzieć. I dotarło do mnie, że kilka tysięcy lat wcześniej prorok, który miał na imię Bileam, wypowiedział takie proroctwo. Wzejdzie gwiazda z Jakuba i powstanie berło z Izraela. Tak czy owak, to proroctwo, wypowiedziane kilka tysięcy lat wcześniej, musiało do nich dotrzeć. Nie wiem, w jakiej formie dotarło. Czy może uchodźcy z Izraela, czy wygnańcy z Izraela, którzy byli rozproszeni przez Persów, czy Medów, czy Babilończyków, wchodząc w inne królestwa, nieśli za sobą tę informację. A może gdzieś ci ludzie, pochylając się nad różnymi mądrymi księgami, dotarli do ksiąg mojżeszowych i odkryli w nich tę właśnie informację, że oto pojawi się Mesjasz, którego znakiem przyjścia będzie świecąca gwiazda. Kochani, mądrość jest w naszym zasięgu. W moim przekonaniu ci ludzie zostali zainspirowani proroczym Bożym Słowem. I gdyby ktoś mi zadał pytanie, co było inspiracją do podjęcia decyzji o podróży, to mogę śmiało powiedzieć. Inspiracją do podjęcia podróży była wiara oparta na Bożym Słowie. Jakkolwiek przekazanym, czy zapisanym, czy przekazanym ustnie, to inspiracją do ich podróży była wiara oparta na Bożym Słowie. Mądrość jest w Twoim i moim zasięgu. A tą mądrością jest wiara, której inspiracją jest Boże Słowo. To jest mądrość w Twoim i moim zasięgu. Wiecie, skąd to wyczytałem z tego fragmentu? Gdy oni znaleźli się w Jerozolimie, zauważcie, oni nie pytali, czy może się urodził król żydowski? Czy może się urodzi? Oni takiego pytania nie zadali. Wiecie, jakie pytanie oni zadali? Gdzie? Czyli co to znaczy? Że byli, jak to mówimy, święcie przekonani. Oni mieli wiarę. Oni byli zainspirowani wiarą opartą na Bożym Słowie, na proroczym Bożym Słowie. Mądrość jest w Twoim zasięgu. Jeśli Twoje życie jest inspirowane wiarą opartą na Bożym Słowie, to jest blisko każdego z nas. Bo Biblia mówi, bez wiary nie można podobać się Bogu. A kto się chce z Nim spotkać, musi co? Uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go poszukują. Wyobrażam sobie, jak to mogło wyglądać. Któregoś razu dotarł, gdy studiowali księgi, albo ktoś im powiedział, dostrzegli gwiazdę i otrzymali przekonanie, że to jest właśnie ta gwiazda, czyli musiał w 100% urodzić się król w Izraelu. I zaczęli pakować swoje różne rzeczy, które miały im służyć w podróży. I ktoś ich pyta, a gdzie się wybieracie? Nie wiemy. A którą drogą będziecie jechać? No nie wiemy. A ile czasu będziecie podróżować? Nie wiemy. To jesteście głupkami. Czyż wielu ludzi by tak nie powiedziało? Ale mądrość jest w zasięgu Twoim i moim. Jeśli Twoje decyzje, jeśli Twoja droga jest drogą wiary zainspirowaną przez Boże Słowo. Ale pomyślmy przez chwilę też, jaki był cel ich podróży. Inspiracją była wiara oparta na Bożym Słowie. A jaki był cel ich podróży? Celem ich podróży było osobiste spotkanie z tymże Zbawicielem. Oni nie chcieli pozostawać na etapie tylko i wyłącznie wiedzy o Nim. Oni chcieli Go spotkać w sposób osobisty, aby Go poznać, Apostoł Paweł w liście do Filipian i w innych miejscach Bożego Słowa właśnie o tym także mówi, że celem chrześcijańskiego życia jest poznanie Jezusa Chrystusa, aby Go poznać i doświadczyć Jego mocy. Oni nie tylko byli zainspirowani wiarą opartą o Boże Słowo. Oni mieli cel, a tym celem było poznanie osobiste tego, który narodził się. Wiedzieli, że On jest. A skoro On jest, to mieli pragnienie. Ja chcę Go po prostu poznać w osobisty sposób. Mieli inspirację i mieli cel. Mądrość jest w Twoim zasięgu pod warunkiem, że jesteś człowiekiem, który jest zainspirowanym wiarą opartą na Bożym Słowie. A celem Twojego życia, pierwszym celem Twojego życia jest osobiste poznanie Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To jest mądrość, która jest w Twoim zasięgu. Jeśli masz inne priorytety, to znaczy, że należy je zmienić i ten cel postawić jako pierwszy w swoim życiu. Ja nie jestem zainteresowany tylko i wyłącznie wiedzą o Panu Bogu. Gdy zacząłem czytać Biblię, to kiedyś zostałem zmuszony do modlitwy w akademiku. Do modlitwy, która brzmiała, jeśli jesteś, to ja chcę Ciebie poznać. Nie chciałem już wiedzieć. Chciałem poznać. Mądrość jest w Twoim zasięgu. Jest w zasięgu Twojej ręki. Jeśli jesteś człowiekiem, którego inspiracją jest wiara oparta o Boże Słowo, a celem Twojego życia jest poznanie osobiste Jezusa Chrystusa. Ale pójdźmy dalej. Oni nie tylko chcieli Go poznać. Oni mieli powód, dla którego chcieli się z Nim spotkać. Tym powodem, o którym czytamy w Biblii, było to, że chcieli oddać Mu pokłon. Jak jednym słowem możemy nazwać, określić oddanie pokłonu Jezusowi? Jakiego słowa najczęściej używamy? Tu, w naszym kościele, jak myślicie? Zgodzicie się? Tak, uwielbienie. Jest takie słowo, uwielbienie. Wiecie, ta historia mędrców to jest historia, na którym można oprzeć najpiękniejsze nauczanie na temat uwielbienia. Oni chcieli Go uwielbić. Mieli inspirację. Inspiracją była wiara oparta na Bożym Słowie. Mieli cel. Celem było spotkanie Go. Ale mieli powód, dla którego chcieli Go spotkać. Tym powodem było uwielbienie. I przynieśli Mu złoto, które było symbolem tego, że On jest królem. Przynieśli Mu kadzidło, które było symbolem, że jest arcykapłanem, jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. I przynieśli Mu mirrę, która była wyrazem tego, że On jest ofiarą za nasze grzechy. Prawdziwe uwielbienie to uznanie Jezusa Chrystusa swoim królem, swoim Zbawicielem, wszystkim, kim On jest dla nas. Te trzy rzeczy o tym mówią. Złoto, kadzidło i mirra. Prawdziwe uwielbienie to uznanie Jezusa Zbawicielem, Królem, Panem, jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. To jest prawdziwe uwielbienie. Ale coś z tej historii więcej dowiaduje się o uwielbieniu. Wiecie, co się dowiaduje? Że prawdziwe uwielbienie kosztuje. Że ono kosztuje. Wiecie, co ich kosztowało? Kosztowało ich czas. Kosztowało ich zaryzykowanie własnego życia. To nie były podróże ekspresem, chociaż w naszym kraju to nie należy do bezpiecznych. To była podróż drogą nieznaną, pełną niebezpieczeń, zagrożeń z różnej strony. Prowadzi mi to do tego, że prawdziwe uwielbienie to jest oddanie całego siebie temu, który jest Zbawicielem, który jest Królem i który jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. To jest prawdziwe uwielbienie. I oni przyszli Go właśnie w taki sposób uwielbić. To jest mądrość w zasięgu Twojej ręki. Takie uwielbienie jest w zasięgu Twojej ręki. I to jest właśnie mądrość. Wróćmy do początku. Mądrością w zasięgu ręki jest życie, które jest inspirowane wiarą w oparciu o Boże Słowo. Wiarą, która prowadzi nas do głównego celu życia człowieka wierzącego, aby Go poznać, poznać Jezusa Chrystusa. Mądrością w zasięgu ręki jest powód, dla którego chcę Go spotkać. To jest uwielbienie, którego istotą jest całkowite podporządkowanie Mu życia. Ale jest efekt czegoś takiego. bo ta historia pokazuje ostateczny efekt takiego życia. Efekt, który jest mądrością w zasięgu twojej ręki. A wiecie, jaki był efekt tego, że zainspirowani Bożym Słowem, mając na celu spotkanie osobiste i poznanie osobiste Jezusa i uwielbieniu Go poprzez całkowite poświęcenie Mu swojego życia, wiecie, jaki był efekt tego spotkania? To, że odchodząc od Jezusa, odeszli totalnie inną drogą. Pomyślmy o tym przez chwilę. To nie jest żaden chwyt kaznodziejski, ani pretekst do powiedzenia czegoś, co warto w tym momencie powiedzieć. Ale jeśli twoje życie jest zainspirowane wiarą, która jest oparta o Boże Słowo, jeśli w twoim życiu jest cel, a tym celem jest poznanie Boga, a przyczyną jest to, że chcesz uwielbić Go poprzez poddanie Mu całkowicie twojego życia, to efekt jest to, że zaczynasz iść inną drogą niż do tej pory. Przyjrzyjmy się raz jeszcze tej historii. Pamiętacie, co powiedział im Herod, gdy się z nim spotkali przed dotarciem do Jezusa? Powiedział im, jak będziecie w drodze powrotnej, to gdzie zajedźcie? Wróćcie do mnie. Wiecie, zastanawiało mnie to. I doszedłem do takiej konkluzji. Zastanawiało mnie to, dlaczego Herod nie zatrzymał ich wtedy w Jerozolimie. Dlaczego pozwolił im pojechać tam, złożyć mu te dary. Do tej pory wydawało mi się, że dlatego, żeby wiedzieć, gdzie on jest i potem załatwić Jezusa. Ale przecież on to wiedział. Od kapłanów. Kapłani powiedzieli w Betlejem. Tego nie wiedzieli nawet mędrcy. Wiecie, o czym mówi mi ta historia? W tej historii Herod jest przeciwnikiem Jezusa. Jemu nie przeszkadzało to, że oni pójdą do Niego i złożą Mu pokłon. Nawet Mu nie przeszkadzało to, że uznają Go Zbawicielem, Panem, Kapłanem, wszystkim kimkolwiek. Byleby po tym, co zrobili? Dalej żyli tak samo. Wrócili tam, gdzie On jest. I jeśli z tego nabożeństwa wracasz do domu i żyjesz takim samym życiem, to możesz dla diabła tu przychodzić każdej niedzieli. Ta historia tego właśnie mnie uczy. Że jeśli żyję życiem, które jest zainspirowane Bożym Słowem, jeśli moim celem jest poznać Jezusa Chrystusa po to, żeby Go uwielbić, oddając Mu swoje życie, to jeśli nie ma to wpływu na zmianę moich ścieżek życiowych, to diabłu wcale nie przeszkadza, jeśli ja w niedzielę odpalam samochód, wlewam benzynę, to mnie kosztuje, składam na kolektę, cokolwiek jeszcze robię. Jemu to wcale nie przeszkadza, bylebyś wrócił z powrotem tam, gdzie on jest. I to jest historia mędrców. Jeśli chcesz przejść do historii jako człowiek, który skorzystał z mądrości, która jest w zasięgu twojej ręki, to tu jest inspiracja. Inspiracją jest wiara w oparciu o Boże Słowo. Celem poznanie osobiste Jezusa. Powód uwielbienie Go w taki sposób, że moje życie jest całkowicie poddane Jemu. A efekt zmiana życiowych dróg. I to jest historia mędrców. To jest historia, która płynie z tej księgi. Trzeba było wziąć tę figurę i walnąć ją o ziemię, żeby te wszystkie naleciałości z niej zeszły, żebyśmy mogli zobaczyć istotę tego wydarzenia. Ci ludzie naprawdę nie różnią się od ciebie i ode mnie. W oczach świata to nie byli wcale mędrcy. To były lokalne głupki, gamonie. Ale w oczach Bożych to są właśnie ludzie, których można nazwać ludźmi mądrymi. Dlaczego? Ponieważ skorzystali z mądrości, która także jest w zasięgu twojej ręki. Mądrości, która polega na chodzeniu wiarą zainspirowaną Bożym Słowem. Mądrości, której celem jest poznanie Jezusa. Której powodem jest to, by oddać Mu chwałę poprzez oddanie całkowicie życia. A której efektem jest zupełnie inny styl, chodzenie innymi drogami. I kochani, tego sobie i wam życzę. A może inaczej, tego wam i sobie życzę. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie, dziękuję Tobie za to, że mądrość jest w zasięgu każdego z nas. To jest inna mądrość niż mądrość tego świata. Dziękuję Ci, że to jest mądrość, której inspiracją jest wiara oparta o Twoje słowo. Dziękuję Ci, że to jest mądrość, której celem jest poznanie Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Że to jest mądrość, której powodem jest oddanie Mu chwały, a efektem inny styl życia, daleko od przeciwnika Twojego, Panie. Boże, pozwól nam wyciągnąć nasze ręce i skorzystać z tej mądrości, która jest w zasięgu każdego z nas. Proszę Cię o to, Panie. Miejmy pochylone głowy, zamknięte oczy, nie rozglądajmy się. Jeśli jesteś przekonany, że to słowo albo jego część to było słowo, które Bóg dzisiaj posłał właśnie do ciebie, to chcę się o ciebie modlić. Podnieś na chwilę rękę. Dziękuję bardzo. Panie Boże, bardzo ciebie potrzebujemy. Na nowo potrzebujemy pochylić się przy Twoim słowie, by żyć życiem wiary, która jest oparta właśnie o Twoje słowo. Panie, na nowo potrzebujemy ułożenia priorytetów i postawienia Ciebie na pierwszym miejscu. Chcemy, byś był celem naszego życia. Panie, chcemy, żeby to wszystko było z powodu tego, że pragniemy Ciebie całym sercem uwielbić. Całym sercem uwielbić poprzez oddanie siebie samych do Twojej dyspozycji. I Boże, chcielibyśmy Cię prosić, aby efektem tego spotkania z Tobą, tego poddania naszego życia, był całkowicie inny styl naszej wędrówki, pielgrzymki życiowej. O to Ciebie proszę, Panie. I wiem, Panie, że to jest możliwe, bo to jest Twoja mądrość w zasięgu każdego z nas. Amen.